Witam serdecznie za pośrednictwem internetu. Proszę Państwa, mówiliśmy o frekwencji wyborczej w roku 1922 z podziałem na województwa i na okręgi wyborcze. Powiedzieliśmy o tym zróżnicowaniu, które tutaj bardzo wyraźnie na mapie widać. To już Państwo sobie zapisali w pamięci, że najsłabiej głosowały regiony położone w południowo-wschodniej części Polski, czyli dawne województwo tarnopolskie, stanisławowskie i wschodnia część lwowskiego. Natomiast najchętniej do głosowania szli mieszkańcy województw północno-zachodniej Polski, okręgu województwa pomorskiego i województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego. Teraz taki rzut oka na mapę wyborczą pokazującą, że te różnice w aktywności wyborczej nie dotyczyły tylko województw, okręgów wyborczych, ale jak Państwo popatrzycie na największe miasta w Polsce w okresie międzywojennym, to ta frekwencja też była różna. Czy cyferki są widoczne? Dobrze. Widzicie Państwo, że ten układ od zachodu przez centrum na wschód się dokładnie też potwierdza, jeśli chodzi o największe aglomeracje. Bo najchętniej do głosowania poszli mieszkańcy Poznania, 83%, Łodzi 81%, potem Warszawa z 72%, potem, ale już poniżej średniej, jak Państwo pamiętacie, w okolicach 68% były dwa duże miasta, czyli Kraków 67% i podobnie Wilno i najsłabiej Lwów niespełna 57%, ale tak, to także w tej części Polski, która chodziła najsłabiej głosować. Czyli można powiedzieć, że była konsekwencja nie tylko jeśli chodzi o ogół mieszkańców ziem polskich, jeśli chodzi o frekwencję, ale także z takim wyszczególnieniem mieszkańców największych aglomeracji miejskich i to, co już obserwowaliśmy do tej pory, im bardziej na zachód, tym zainteresowanie wyborami większe, im bardziej na wschód, tym aktywność wyborcza niższa. No i teraz, żebyśmy się zastanowili, dlaczego było tak, że w okresie międzywojennym, a szczególnie wyborach w roku 1922, były te zależności między zachodnią a wschodnią częścią Polski, to wystarczy choćby popatrzeć na odsetek ludności polskojęzycznej. To są dane z roku 1919-20, z początku lat 20. przełożone na, jak Państwo zobaczycie za chwilę, na frekwencję i wyniki głosowania. No i widzicie Państwo, że w tej części wschodniej, która znacznie rzadziej chodziła głosować w wyborach w roku 22, był najwyższy odsetek tych, którzy nie identyfikowali się z polskością. Czyli była to w południowo-wschodniej części mniejszość ukraińska, we wschodniej części, środkowo-wschodniej części mniejszość białoruska i na północnym wschodzie takie tereny pogranicza, województwo wileńskie, nowogrodzkie jest mniejszością białoruską i po części z mniejszością litewską. I im bardziej przesuwamy się do centrum, tym rośnie odsetek Polaków, a już wyraźnie jak idziemy w kierunku tym skrajnym zachodnim, województwa wielkopolskiego, poznańskiego, tam macie Państwo najwyższy odsetek Polaków. Podobnie jak w części południowej, czyli w województwie śląskim, to ten cienki taki cypelek i w województwie krakowskim, także na południu. No i teraz możemy sobie zestawić dwie mapy. Po stronie lewej mamy właśnie odsetek ludności polskiej, po stronie prawej mamy frekwencje wyborcze. No i macie Państwo tutaj daleko idące konsekwencje, o których mówiłem w zachowaniach. Im niższy odsetek Polaków, tym mniejsze zainteresowanie. Im wyższy odsetek Polaków w części zachodniej, szczególnie polskiej czy południowej, tym zainteresowanie wyborami było wyższe. Jak wyglądały wyniki wyborów, które za chwilę sobie też dokładnie zobaczymy na mapie, a teraz tak odnotowujemy ze statystycznego punktu widzenia. Jeśli chodzi o wyniki ogólnopolskie, to poparcie dla ugrupowań prawicowych, a głównie dla Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, czyli dawnej Narodowej Demokracji, wyniosło około 29%. Na ugrupowania centrowe, tu mam na myśli przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, Narodową Partię Robotniczą, Polskie Centrum, Centrum Mieszczańskie, a także inne takie mniejsze listy centrowe, padło około 23% głosów, a na lewicę, czyli głównie PPS, PSL Wyzwolenie, Partię Komunistyczną, PSL Lewicę, Chłopskie Stronnictwo Radykalne, czyli te wszystkie takie odnogi lewicowe, nie PSL Piast, Ruchu Ludowego, około 25% i to Państwo od razu zobaczycie różnicę między rokiem 19 a rokiem 22, że na mniejszości narodowe padło aż 22% głosów. Tam, jak Państwo pamiętacie, było około 10%, to już było 22% za sprawą, mimo że był bojkot wyborów, jeśli chodzi o mniejszość ukraińską z części południowo-wschodniej Polski, co już Państwo wiecie, to tym razem aktywnie w wyborach między innymi uczestniczyła mniejszość niemiecka w województwie poznańskim, województwie pomorskim czy województwie śląskim i łódzkim, co także miało wpływ na frekwencję wyborczą. Jeśli chodzi o rozrysowanie tego na torcie, to widzicie Państwo, że w przeciwieństwie do roku 19 tutaj można powiedzieć, że równoważyły się wpływy między centrum, prawicą, lewicą a mniejszościami narodowymi. Ten tort jest taki, można powiedzieć, bardziej podzielony równo, w przeciwieństwie do tego, co było 3 lata wcześniej w wyborach. No i teraz prześledźmy sobie, jak wyglądało poparcie dla poszczególnych formacji politycznych w roku 1922. Zaczynamy od prawicy, czyli Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, dawna Narodowa Demokracja. I macie Państwo to poparcie przeniesione na województwa z okresu II Rzeczpospolitej. No i ta skala, jak Państwo widzicie, bardzo różna, bo od niemal zerowego poparcia aż po poparcie sięgające 56%, bo ten największy przedział zaszeregowania w poparciu to jest między 48 a 56%, bo takie też poparcie Narodowa Demokracja uzyskała w dwóch województwach, w województwie poznańskim, najbardziej na zachód, i w północno-zachodniej części, w województwie pomorskim. To są te dwa województwa, gdzie można powiedzieć najsilniej Narodowa Demokracja zaistniała, ale także wysokie poparcie ponad średnią krajową NDC otrzymała w dwóch innych województwach. To jest województwo warszawskie, Państwo widzicie w tej części północno-środkowej, i dalej na wschód województwo białostockie. Czyli można powiedzieć, że ten cały pas od północno-zachodniej przez północno-środkową część Polski to był pas zdominowany przez wyborców o orientacji prawicowej. I potem mamy taką sytuację, że to poparcie zbliżone do średniej mniej więcej było, uplasowało się w województwach, NDC uplasowała się w województwach takich jak województwo łódzkie i województwo śląskie. I dalej niższe poparcie było w województwie wileńskim, województwie lubelskim i kieleckim, to jest ta środkowa część tutaj, kolorem jeszcze jaśniejszym, i na południowym wschodzie części Polski. Jak Państwo pamiętacie, to jest ten region, gdzie Ukraińcy nie poszli głosować zgodnie z nawołaniem do bojkotu, tam gdzie była frekwencja niższa, ale niższa frekwencja i udział Polaków w tych wyborach spowodowało, że poparcie dla Narodowej Demokracji było na poziomie mniej więcej zbliżonym do średniej albo było nieco poniżej średniej. Dalej mamy dwa województwa, czyli lwowskie i krakowskie, to jest z tej części południowej Polski, z poparciem już wyraźnie słabszym dla Narodowej Demokracji. No i ten cały pas w środkowo-wschodniej części II Rzeczpospolitej, przez, od Nowogrodzkiego przez Słudzkie i województwo wołyńskie, gdzie poparcie dla ugrupowań prawicowych było, można powiedzieć, fragmentaryczne, na bardzo niskim poziomie. Jeśli o województwie wielkopolskim, poznańskim i województwie pomorskim można powiedzieć, że to były bastiony Narodowej Demokracji, to w tej części środkowo-wschodniej, zamieszkałej głównie przez Ukraińców i Białorusinów, z niewielką aktywnością wyborczą, to można powiedzieć, to była pięta achillesowa wyborcza w Narodowej Demokracji w roku 1922. No i możemy też zestawić sobie taką mapę obrazującą poparcie dla Narodowej Demokracji, dla ugrupowania prawicowego, z odsetkiem ludności polskojęzycznej. To już Państwo z tą mapką się zetknęli przy okazji porównania z frekwencji wyborczej, aktywności wyborczej, i też Państwo widzicie, że jest daleko idąca zależność między poparciem dla Narodowej Demokracji prawicy a frekwencją wyborczą, a odsetkiem ludności polskojęzycznej. Im więcej Polaków zamieszkuje dane województwa, dany region, tym jest większe zainteresowanie głosowaniem na ugrupowanie prawicowe. Im to poparcie jest niższe, tym też poparcie dla prawicy jest na poziomie znacznie niższym, aczkolwiek można powiedzieć, że to są wyjątki, tak? I Państwo możecie je od razu na mapie zauważyć, że co prawda jest stosunkowo wysoki odsetek ludności polskojęzycznej w województwie krakowskim czy w województwie śląskim, to w przypadku województwa krakowskiego poparcie dla narodowej demokracji jest słabsze, ale przypomnijcie sobie Państwo mapę z roku 1919, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Pamiętacie ziemię byłego zaboru austriackiego czy austriowęgierskiego, gdzie prawica była bardzo słaba, jak pamiętacie, w tej części galicyjskiej, gdzie było silne poparcie dla PSL Piast, ugrupowań centrowych, także dla lewicowych, Polskiej Partii Socjaldemokratycznej, socjalistów, a słabsze dla prawicy. I tutaj także Polacy dominujący w województwie krakowskim w zdecydowanej większości głosowali na ugrupowania centrowe i ugrupowania lewicowe, aczkolwiek jest tutaj pełna zbieżność między odsetkiem ludności polskojęzycznej w tej części środkowo-wschodniej województw, a najniższym poparciem dla narodowej demokracji także w tej części Polski. I tak byśmy sobie rozbili na dwa takie ugrupowania znaczące na lewicy, tej lewicy takiej socjalistyczno-komunistycznej w okresie międzywojennym, to macie Państwo tutaj nałożone poparcie dla Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS-u, w poszczególnych województwach. No i to, co się rzuca w oczy, to jest to, że socjaliści generalnie dominowali, czy mieli wysokie poparcie w środkowej części Polski, prawda? Im bardziej przesuwamy się na zachód, tym widzimy, że ten kolor jest zdecydowanie jaśniejszy. Im bardziej na wschód, część południowo-wschodnia, północno-wschodnia, też widać, że wpływy socjalistów były bardzo, bardzo ograniczone. Najsilniejsze wpływy socjalistyczne to województwo krakowskie, śląskie, Warszawa z województwem warszawskim i w części wschodnie województwo łódzkie. No i teraz rzut oka na poparcie dla Komunistycznej Partii Polski. Ono nie było wysokie w wyborach w roku 1922. Komuniści dostali 120 kilka tysięcy głosów, co oczywiście nie przełożyło się na mandat, aczkolwiek to zróżnicowanie było bardzo różne, bo zwróćcie Państwo uwagę na kolorystykę, tak? Bardzo wysokie poparcie w Warszawie w porównaniu z pozostałymi okręgami województwami, stosunkowo wysokie poparcie w województwie łódzkim i województwie kieleckim, to jest ta środkowa część Polski, i na koniec jeszcze województwo poleskie, też z bardzo dobrym wynikiem dla, jak na możliwości Komunistycznej Partii Polskiej w okresie międzywojennym. Mogę Państwu powiedzieć, że takim bastionem komunistycznym w okresie międzywojennym, co także przełożyło się na pewien termin, z którym się Państwo na pewno jako politolodzy zetknęliście, mianowicie Czerwone Zagłębie. Co Państwu coś ta nazwa mówi, prawda? To jest ta część wschodnia obecnego województwa śląskiego, czyli Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, gdzie w okresie międzywojennym były bardzo silne wpływy KPP. Mogę Państwu dać przykład okręgu wyborczego Będzin. To jest ta zachodnia część tego województwa kieleckiego przedwojennego, jak Państwo popatrzycie na mapę, to kieleckie jest czerwone nie dlatego, że na całej Kieleczyźnie tak ochoczo głosowano na KPP, ale głównie ze względu właśnie na okręg wyborczy Będzin, dosyć ludny, gdzie na 120 parę tysięcy głosów komuniści dostali aż 33 tysiące. To był najlepszy wynik w ujęciu procentowym dla komunistów. I ta skłonność do głosowania na lewicę, w tym lewicę komunistyczną, czy na taką skrajną lewicę, w Będzinie, w Zagłębiu pozostało, można powiedzieć, do dzisiaj. Państwo nawet prześledzicie przy okazji naszych ostatnich zajęć, przedostatnich zajęć, prześledzenia tego, co się wydarzyło w roku 2011, do roku 2011, że w tym okręgu wyborczym zawsze bardzo dobre wyniki miał Sojusz Lewicy Demokratycznej i kandydaci Lewicy. A zadam Państwu takie pytanie w formie zagadki. Jak Państwo myślicie, kto mógł wygrać ostatnie, czy kto mógł mieć bardzo dobry wynik właśnie w Czerwonym Zagłębiu w ostatnich wyborach w roku 2011? Bardzo dobra odpowiedź. Palikot. Janusz Palikot, tak jest. Czy jakby Państwo Janusz Palikot chciał kiedykolwiek za pośrednictwem mediów powiedzieć, że jest formacją centrową i umiarkowaną i, że tak powiem, zgarnia głosy wszystkich, to warto odesłać do tradycji Czerwonego Zagłębia. I jak w Czerwonym Zagłębiu głosuje się ochoczo na ruch Palikota, to znaczy, że jest to formacja bardzo, bardzo mocno na lewo. Jak Państwo teraz popatrzycie łącznie na poparcie dla lewicy, tej nieludowej, nieagrarnej lewicy w roku 1922, no to mamy sumowane poparcie dla Polskiej Partii Socjalistycznej i Komunistycznej Partii Polski. I z racji dużych wpływów KPP i socjalistów wyróżnia się bardzo Poleskie, to jest ta część bordowa, ale także Warszawa. Silna pozycja i KPP, ale przede wszystkim Polskiej Partii Socjalistycznej w okręgu wyborczym Warszawa. No i potem ten cały pas województw Polski Centralnej, Polski Środkowej, czyli województwo warszawskie, dalej schodząc na południe województwo łódzkie, kieleckie, to małe na mapie, czyli śląskie i województwo krakowskie. Czyli jak patrzymy bardziej na zachód, to widzimy, że wpływy lewicy są znikome i im bardziej też przesuwamy się na wschód, z wyjątkiem województwa poleskiego, na północny wschód, na południowy wschód, tym widzimy, że to poparcie dla lewicy w roku 1922 było zdecydowanie niższe. To jest mapka, która obrazuje tę część lewicową elektoratu, ale taką bardziej agrarną, związaną z ugrupowaniami, które odwoływały się do tradycji chłopskiej. Jak Państwo wiecie, w okresie międzywojennym ten ruch ludowy był bardzo zróżnicowany. Można powiedzieć, że nigdy nie doszło do formalnego zjednoczenia. Zawsze była wielonurtowość. Wyróżnialiśmy tutaj, o czym mówiliśmy wcześniej, tą prawicową odnogę ruchu ludowego, czyli PSL Piast, ale były też znaczące ugrupowania w okresie międzywojennym, a szczególnie w wyborach w roku 1922 trzy partie, czyli PSL Lewica, PSL Wyzwolenie i Chłopskie Stronnictwo Radykalne, trzy ugrupowania, które zdecydowanie bardziej plasowały się po lewej stronie sceny politycznej. No i jak Państwo popatrzycie na sumowane poparcie właśnie dla tej lewicowej odnogi ruchu ludowego, no to też widać wyraźnie, że w dwóch częściach, podobnie jak w przypadku socjalistów, jest niższe poparcie. Po pierwsze w województwie poznańskim, w województwie pomorskim, w części zachodniej, tam wpływy lewicy ludowej były bardzo znikome i po drugie w województwach położonych na południowym wschodzie, czyli to jest stanisławowskie, tarnopolskie i województwo wołyńskie. Dlaczego tam? Jak się Państwo domyślacie, bo tam na skutek bojkotu mniejszości ukraińskiej silniejszą pozycję miała narodowa demokracja, ale także, o czym za chwilę Państwo się przekonacie, silne wpływy miały PSL Piast, co Państwo już także odnotowali, słuchając uważnie przy okazji analizy wyborów w roku 1919, jak mówiliśmy o ziemiach byłego zabora austriackiego, gdzie bardzo silna była pozycja ugrupowań centrowych, głównie za sprawą bardzo dużych wpływów Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Gdybyśmy teraz chcieli podsumować całość centrolewicy czy lewicy w okresie międzywojennym, to już ta mapa nieco nam się zmienia, bo ona pokazuje, że właściwie można powiedzieć o dwóch takich stałych miejscach z wysokim poparciem dla centrolewicy. To są te województwa właśnie środkowe. Tutaj ten mocniej zaznaczonym kolorem to jest województwo kieleckie, województwo lubelskie. I dalej przesuwając się w kierunku północno-wschodniej części Polski, poleskie, idąc dalej na północny wschód, jeszcze wileńskie i nowogrodzkie. I ta sytuacja, o której już mówiliśmy, na zachodzie najsłabsze wpływy centrolewicy i podobnie na południowym wschodzie części Polski. Jak w przypadku ugrupowań prawicowych, zbadamy teraz zależność, czy była taka między głosowaniem na ugrupowania centrolewicowe i lewicowe, a odsetkiem ludności polskojęzycznej w roku 1922. I tak jak w przypadku prawicy mieliśmy zależność. Im więcej Polaków w danym okręgu wyborczym, w województwie, tym generalnie wyższy odsetek osób głosujących na prawicę. Tak w przypadku lewicy już takiej większej zależności nie ma. Jak Państwo widzicie, trudno się doszukać takiej sytuacji, żeby odsetek ludności polskiej, w zależności od tego, czy był wyższy czy niższy w danym województwie, bardziej lub mniej ochoczo głosował na ugrupowania lewicowe. Mamy pierwsze zestawienie, które nam pozwoli na osi lewica-prawica porównać, jak wyglądało poparcie między prawicą a lewicą w roku 1922. No i tu już nam się pewne wnioski pierwsze powinny nasunąć, że można powiedzieć, że ta część środkowa i zachodnia Polski bardziej ciążyła ku ugrupowaniom prawicowym, natomiast część środkowa i północno-wschodnia bardziej ciążyła ku socjalistom, tak? Ku lewicowemu nurtowi ruchu ludowego, komunistom i socjalistom. Jak Państwo widzicie, to można powiedzieć tak, że gdyby odjąć w przypadku pierwszej mapki te województwa w środkowo-wschodniej części Polski, z drugiej mapki odjąć województwa w części zachodniej, południowo-wschodniej, ta mapka składa nam się na pewno logiczną całość, tak? Ale tutaj właśnie widać dzięki temu odrębność, jaka była, odrębność, która się jeszcze utrzymywała nawet w tych quasi-demokratycznych wyborach po zamachu majowym w roku 1926. A teraz chciałbym, żebyśmy prześledzili sobie dokładnie, jak to wyglądało w przypadku Ruchu Ludowego, bo Państwu mówiłem, że on był zróżnicowany i też różne było poparcie. Mówiliśmy o PSL-Piast, największej partii, jeśli chodzi o Ruch Ludowy w okresie międzywojennym. W 19 roku Państwo już odnotowali, że silne wpływy były tego ugrupowania w części byłego zaboru, w byłym zaborze austro-węgierskim. Także na tej mapce, jak Państwo popatrzycie na rok 1922, to widać, że w części Polski południowej czy południowo-wschodniej wpływy PSL-Piast były największe. One były też stosunkowo wysokie w części środkowej i północno-wschodniej, natomiast najsłabiej PSL-Piast wypadał na terenach byłego zaboru pruskiego, czyli województwo gdańskie, pomorskie, województwo poznańskie i województwo śląskie, a także w dwóch województwach położonych w środkowo-wschodniej części Polski. No i jeszcze ten taki mały kwadracik, który Państwo widzicie, to jest Warszawa. No jak się domyślacie też, poparcie dla Ruchu Ludowego, zresztą to jest konsekwencja daleko idąca. W dużych aglomeracjach miejskich do dzisiaj PSL ma bardzo poważne problemy z uzyskaniem dobrego wyniku głosowania. Tak także było w okresie międzywojennym. W Warszawie poparcie dla PSL-Piast, jak Państwo widzicie, to jest biała plama. Drugie ugrupowanie, o którym chcę Państwu powiedzieć, to jest Narodowa Partia Robotnicza. Pamiętacie wybory z roku 1919, jak mówiliśmy o bardzo silnych wpływach NPR-u w byłym zaborze pruskim, co znajduje swoje potwierdzenie także w wyborach w roku 1922. Najciemniejszy kolor to są dwa województwa właśnie z tego byłego zaboru, czyli województwo pomorskie i województwo poznańskie. To, co się jeszcze wyróżnia, to także fragment byłego zaboru pruskiego, to jest ten kolor żółty taki, żółty może być ciemniejszy, to jest województwo śląskie. I jeszcze można odnotować poparcie dla NPR-u w województwie dawnym kieleckim. No i potem już zupełnie poniżej średniej w pozostałych województwach, najsłabiej w tym pasie województw wschodnich z wyjątkiem województwa wileńskiego, najbardziej na północnym wschodzie i w województwie warszawskim. Dwa inne ugrupowania jeszcze, które chcę Państwu zasygnalizować, mniejsze, aczkolwiek które też odnotowały swoją obecność w roku 1922 i które też były sklasyfikowane przez nas jako ugrupowania centrowe. To było Polskie Centrum i Centrum Mieszczańskie. Jak Państwo widzicie, to poparcie też było bardzo różne i ono było generalnie zbliżone do tego, co obserwowaliśmy w przypadku PSL-Piast, czyli silna pozycja w zachodniej części byłego zaboru austro-węgierskiego, głównie województwo krakowskie. Państwo widzicie, że się tutaj wyróżnia. No i stosunkowo dobre wyniki w województwie łódzkim, białostockim, województwie wileńskim, zdecydowanie najsłabiej w południowo-wschodniej części Polski, czyli województwo stanisławowskie i województwo tarnopolskie. A teraz gdybyśmy sobie chcieli zsumować całe centrum w roku 1922, no to mapka wygląda już nieco inaczej, ale jak Państwo popatrzycie na te dwa najważniejsze fragmenty Polski, czyli część zachodnia, czyli województwo pomorskie i województwo poznańskie, no to ten kolor ciemny wynika w dużej mierze, jak Państwo już wiecie, z silnej pozycji Narodowej Partii Robotniczej, prawda? No i z kolei jak popatrzymy na południową część Polski, w tym pasie od województwa krakowskiego do województwa tarnopolskiego przez lwowskie, stanisławowskie, to ta pozycja też była silna ugrupowań centrowych, przede wszystkim z racji bardzo dobrego notowania czy notowań sympatii wyrażanych w stosunku do PSL Piast, no i te najsłabsze województwa w przypadku centrum, to jest województwa w części środkowo-wschodniej Polski i ta wyróżniająca się w kwadracie Warszawa. Na koniec tylko chciałem Państwu zasygnalizować poparcie dla takich jeszcze mniejszych ugrupowań sklasyfikowanych przez nas jako centrum, których poparcie nie było wysokie, a a tu będzie za chwilę ta mapa, natomiast tu jeszcze wcześniej Państwu pokażę, to jest łącznie poparcie dla bardzo już szerokiego centrum z udziałem tak zwanych list propaństwowych, czyli takich list związanych z obozem piłsudczykowskim, ale powiedzmy bardziej plasujących się na prawo od PPS-u, tej tradycji niepodległościowej, ale tutaj Państwo widzicie, że one co prawda niewiele wniosły do tej mapy, dlatego że to najwyższe poparcie dla szerokiego centrum utrzymało się dalej w części zachodniej, południowej Polski oraz północno-wschodniej. A dlaczego się utrzymało w części północno-wschodniej? Bo Państwo mówiłem o tych listach propaństwowych, takich centrowych, i one właśnie miały dosyć silną pozycję w części północno-wschodniej Polski. Stąd generalnie te trzy obszary warte zainteresowania w przypadku ugrupowań centrowych. No i przechodzimy do kolejnego działu, jeśli chodzi o omawianie wyborów w roku 1922. Mamy już za sobą analizę w przypadku prawicy. Wiemy mniej więcej, jak wyglądało poparcie dla lewicy i centrum, ale musimy się o rzecz odnotować i zastanowić się, jak wyglądało poparcie i dlaczego tak wyglądało poparcie dla list mniejszości narodowych. Wspominałem Państwu, że o ile w roku 19 to było około 10%, to w roku 20 to było około 20%. Chcę Państwu zwrócić uwagę, że to był drugi wynik w wyborach po narodowej demokracji, jeśli chodzi o listy wyborcze. Głównie za sprawą wyborczego bloku mniejszości, bo zdecydowana większość mniejszości narodowych w Polsce zdecydowała się wystawić wspólną listę kandydatów właśnie w ramach wyborczego bloku mniejszości. Natomiast niektóre jeszcze z list, często określone jako listy dzikie, na przykład były wystawiane przez niektóre ugrupowania ukraińskie czy ugrupowania żydowskie, ale też w tej statystyce się tutaj znalazły. No i macie Państwo pierwszą mapę, która obrazuje poparcie dla list mniejszości narodowych w roku 1922. No i to, co się oczywiście rzuca w oczy, to już wiemy po tej wcześniejszej mapce, którą obserwowaliśmy, to jest to, że najsilniejsze poparcie mieliśmy w tym pasie wschodnich województw Polski. I do tego wyróżnia się w części południowo-zachodniej Śląsk. Państwo się domyślacie, że Śląsk to mniejszość niemiecka, stąd sporo tego koloru ciemnego. A w przypadku tego pasa wschodniego, no to jeszcze raz wędrując od północy mamy mniejszość litewską, potem w części środkowej mamy mniejszość białoruską, i w części południowej mniejszość ukraińską, a także mniejszość żydowską, liczną mniejszość żydowską w województwach stanisławowskim i tarnopolskim. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że pomimo bojkotu Ukraińców, wezwania do bojkotów przez organizację Ukraińców, mniejszości ukraińskiej w roku 22, pomimo bardzo niskiej frekwencji, co już oglądaliśmy sobie, jak Państwo pamiętacie, w województwie tarnopolskim czy stanisławowskim, mimo wszystko odsetek poparcia dla wyborczego bloku mniejszości narodowych i tak był wysoki. I tak był wysoki, co oznaczało, że mimo że tylko niewielki odsetek Ukraińców udał się do urn wyborczych i Żydów, to i tak w zupełności wystarczyło, żeby ta część południowo-wschodniej części Polski była zaznaczona na tutaj ciemniejszym kolorem, jeśli chodzi o poparcie dla list mniejszości narodowych. Proszę Państwa, no i teraz mamy dwie mapy, które nam pokazują, jaka była zależność między poparciem dla mniejszości narodowych w roku 1922, a odsetkiem ludności polskojęzycznej. Po lewej stronie odsetek, po prawej stronie listy mniejszości, poparcie dla list mniejszości narodowych. I tutaj, tak jak Państwo w przypadku ugrupowań prawicowych doszukiwali się konsekwencji w głosowaniu, bo im więcej było Polaków, tym częściej głosowanie na prawicę, tak tutaj mamy do czynienia z procesem zupełnie odwrotnym. Im na danym terytorium mniejszy był odsetek ludności polskiej, tym w naturalny sposób większe było poparcie dla wyborczego bloku mniejszości, list mniejszości narodowych. Po prostu Białorusini, Litwini, Ukraińcy, a w województwie śląskim Niemcy zdecydowali się na głosowanie przede wszystkim na swoją reprezentację, na posiadanie swojej reprezentacji, a ponieważ w tym pasie wschodnim odsetek Polaków był bardzo niewielki, to siłą rzeczy poparcie dla przede wszystkim wyborczego bloku mniejszości było bardzo, bardzo wysokie. Proszę Państwa, wystarczy popatrzeć na tą dysproporcję, którą Państwo oglądacie w przypadku poparcia dla list mniejszości. Macie Państwo choćby ten pas środkowo-wschodni Polski, gdzie to poparcie zamknęło się w przedziale Od 48 do 81%. Mieliśmy takie okręgi wyborcze, gdzie 4 na 5 głosujących oddało swoje głosy na wyborczy blok mniejszości. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że gdybyśmy chcieli porównać to choćby z tym okresem po 1989 roku, to nawet mniejszości niemieckiej na Śląsko-Polskim nie udało się poza kilkoma gminami doprowadzić do takiej sytuacji, żeby prawie 4/5 wyborców zechciało głosować na listę, która nie utożsamia się, znaczy listę mniejszości narodowej. Więc tutaj z racji tego, że mniejszości narodowe w okresie międzywojennym stanowiła aż 30% i że były to zwarte skupiska zamieszkałe w części wschodniej Polski, takie też w niektórych okręgach wyborczych wysokie było poparcie właśnie dla wyborczego bloku mniejszości, dla list mniejszości narodowych. I macie Państwo też tutaj daleko idącą konsekwencję w przypadku województwa krakowskiego. To jest ten kolor najbardziej jasny w przypadku poparcia dla list mniejszości narodowych. I jednocześnie, jak Państwo popatrzycie za chwilę w lewo na mapkę, to jest także to województwo, które miało bardzo wysoki odsetek ludności polskiej, więc siłą rzeczy Polacy tam zamieszkujący właśnie w województwie krakowskim nie głosowali na mniejszości narodowe, tym samym mniejszości właśnie w tym województwie miały wynik bardzo słaby. No i oczywiście musimy sobie teraz porównać, jak wyglądało poparcie dla prawicy w roku 1922 dla narodowej demokracji z poparciem dla list mniejszości narodowych. No i Państwo tutaj też widzicie, że jest daleko idąca konsekwencja. Polacy głosowali znacznie chętniej na prawicę, natomiast mniejszości narodowe w zdecydowanej większości głosowały na swoje ugrupowania. Można powiedzieć, że tak jak mówiłem, bastionem polskiej prawicy pozostała część północno-zachodnia Polski, natomiast bastionem mniejszości narodowych wyraźnie w roku 1922 i potem też w późniejszych wyborach był cały pas województw ciągnących się od północnego wschodu przez środkowy wschód do południowego wschodu Polski. Mówiłem Państwu o zróżnicowaniu, jeśli chodzi o ruch ludowy. Teraz pokażę slajdy w takiej kolejności. One mi się ułożyły. To jest poparcie dla całego ruchu ludowego w Polsce w roku 1922, przez co rozumiem PSL Piast, Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, PSL Lewice i Chrześcijańskie i Chłopskie Stronnictwo Radykalne. Tak jak mówiliśmy, PSL Piast to centroprawica, wszystkie trzy pozostałe to ugrupowania plasujące się na centrolewicy. Natomiast jeśli chodzi o ogólny odsetek głosów oddanych na partie odwołujące się do szeroko rozumianej tradycji ludowej i agrarnej, no to Państwo widzicie tutaj tą całą część środkową Polski, a właściwie bardziej część południowo-środkową, czyli krakowskie, lwowskie, lubelskie. I to, co się też bardzo wyróżnia, to jest ta część północno-wschodnia Polski. Tam też stosunkowo dobre wyniki osiągnęły ugrupowania ludowe, szeroko rozumianego ruchu ludowego. Natomiast słabiej było w przypadku trzech województw dawnego zaboru pruskiego, czyli pomorskie, poznańskie i śląskie. Jak się Państwo domyślacie, ten kolor najjaśniejszy Śląska wynika w dużej mierze właśnie z urbanizacji. Pamiętacie, jak na początku mówiłem między innymi o tym czynniku urbanizacji, jeśli chodzi o geografię wyborczą, że on ma wpływ. Po prostu wysoki odsetek ludności miejskiej w województwie śląskim powodował, że nie było zainteresowania większego głosowaniem na formacje ludowe. Podobnie jak z Warszawą, gdzie tutaj już Państwo widzicie taki kwadracik jasny. Tam też wynik był bardzo słaby ugrupowań ludowych. No i to województwo wołyńskie, które Państwo też widzicie na części środkowo-wschodniej. Tam jak Państwo sięgniecie wstecz do tego, co mówiłem kilka chwil temu, pamiętacie 80% poparcia dla wyborczego bloku mniejszości, więc skoro w tym województwie dominował WBM, to siłą rzeczy wszystkie inne ugrupowania miały bardzo niskie poparcie. No i teraz zwróćcie Państwo uwagę, że nawet w obrębie tego ruchu ludowego, centroprawicowego, centrolewicowego w roku 1922, te preferencje wyglądały różnie. Po stronie lewej mamy mapkę poparcia dla PSL Piast, tasującego się, tak jak mówimy, na centroprawicy. No i to, co się rzuca w oczy, to jest ta część południowo- i południowo-wschodnia, ta tradycja galicyjska, to, co mówiliśmy przy okazji wyborów w roku 1919. Chętnie głosowano na ugrupowania, na PSL Piast właśnie w tej części Polski. Jak z kolei Państwo popatrzycie na te trzy pozostałe ugrupowania z nurtu ludowego, czyli PSL Wyzwolenie, PSL Piast i Chłopskie Stronnictwo Radykalne, no to Państwo widzicie, że w województwie krakowskim czy lwowskim ten odsetek głosujących już był niższy, za to kierując się dalej na północ, wyróżniają się takie dwa województwa jak województwo kieleckie i województwo lubelskie. I dodatkowo jeszcze potem, jak pojedziemy sobie w kierunku północno-wschodnim, to mamy województwo wileńskie i województwo nowogrodzkie. Czyli można powiedzieć, że o ile bastionem w przypadku PSL Piast można powiedzieć, że były województwo krakowskie, województwo lwowskie i województwo tarnopolskie, to w przypadku tej centrolewicy ludowej wyróżniały się na pewno w sposób szczególny województwo wileńskie, nowogrodzkie i województwo lubelskie i w mniejszym stopniu województwo kieleckie. Porównywaliśmy do tej pory, jak wyglądało poparcie dla prawicy i mniejszości narodowych. Teraz spróbujmy zobaczyć, czy jest jakaś zależność między tym, jak głosowano na partie prawicowe i partie centrowe w roku 1922. Na pewno jest jeden punkt wspólny element polegający na tym, jak Państwo widzicie, w tej części północno-zachodniej Polski był stosunkowo i dobry wynik, czy bardzo dobry wynik ugrupowań prawicowych i ugrupowań centrowych. To także dotyczy województwa białostockiego. To jest takie województwo pośrodku z takim garbem nieco ku północy. Tutaj także był wysoki odsetek głosów zarówno na ugrupowania prawicowe, jak i na ugrupowania centrowe. I to, co się jeszcze na pewno wyróżnia, to jest to, że w części północno-wschodniej dobry wynik miało centrum w województwie tarnopolskim, to jest ten kolor najciemniejszy. I w miarę dobry wynik miała Polska, miała ugrupowania prawicowe, aczkolwiek było to zdecydowanie niżej niż w części północno-zachodniej Polski. I na pewno to, co się wyróżnia, jest element wspólny dla prawicy i centrum, to jest cały pas okręgów dwóch województw części środkowo-wschodniej. Widzicie Państwo, w przypadku i prawicy, i centrum, to są, może być, takie dwie białe plamy, ponieważ tam był stosunkowo wysoki, a szczególnie w województwie łowińskim, bardzo wysoki odsetek głosów na wyborczy blok mniejszości. Tam na dobrą sprawę bardzo słabo wypadły ugrupowania prawicowe i ugrupowania centrowe, co ta mapa wyraźnie nam pokazuje. Proszę Państwa, tak wygląda poparcie dla centroprawicy, bo w takim układzie też chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli na mapę, czyli jakbyśmy sobie zsumowali poparcie dla Narodowej Demokracji, dla PSL Piast, dla Narodowej Partii Robotniczej, dla Polskiego Centrum i Centrum Mieszczańskiego. To, co się Państwu powinno rzucać w oczy od razu, to jest to, że znowu są te dwa województwa środkowo-wschodnie Polski, takie białe plamy, które wyraźnie ciążyły ku Komitetom Mniejszości Narodowych. Wobec tego tutaj centroprawica miała bardzo słaby wynik. No i potem takie dwa pasy województw z bardzo dobrymi wynikami centroprawicy, czyli na północy białostockie, warszawskie, bez Warszawy, łódzkie i potem najsilniejsze wpływy, czyli województwo pomorskie i województwo wielkopolskie. No i cały potem ciąg województw południowej Polski od śląskiego przez krakowskie, lwowskie do tarnopolskiego. Takie zestawienie, jakby Państwo mogli zerknąć, ono pokazuje teraz, jak wyglądała centroprawica w zestawieniu z poparciem dla list mniejszości narodowych. Tu też jest podobna sytuacja. Im bardziej na zachód, tym większe poparcie dla prawicy, centroprawicy. Im bardziej na wschód, tym większa akceptacja dla ugrupowań mniejszości narodowych, a tym samym słabsza pozycja centroprawicy. Proszę Państwa, to jest mapka, która pokazuje, jak w roku 22 jeszcze wyglądała zależność między poparciem dla lewicy w rozumieniu PPS-u, Komunistycznej Partii Polski. Państwo te tabelki, te mapki wcześniej oglądali. Pamiętacie, jak to mniej więcej wyglądało, jeszcze dla przypomnienia. I z drugiej strony poparcie dla tej lewicowej odnogi Ruchu Ludowego. Czy też była jakaś daleko idąca zależność? Widzimy na pierwszy rzut oka, że znowu jest, prawda? Znowu są te województwa, które są niejako białymi plamami, są wyłączone z poparcia. Czyli znowu patrzymy i widzimy co? Widzimy pomorskie i widzimy poznańskie, prawda? Czyli cały północny zachód, gdzie można powiedzieć, że drzwi były w dużej mierze zamknięte i dla ugrupowań lewicowych, i dla tej lewicowej odnogi Ruchu Chłopskiego Ludowego. No i znowu patrzymy po drugiej stronie części Polski, czyli część południowo-wschodnia, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie. Co widzimy? No widzimy, widzimy sytuację, w której i poparcie dla lewicy było słabe, i poparcie dla lewicowych partii chłopskich było słabe. W przypadku południowo-wschodniej części Polski to wiemy, że to za sprawą głównie poparcia dla wyborczego bloku mniejszości w województwie wołyńskim, a w województwie stańsawowskim i tarnopolskim, z racji tego, że tutaj ta lewica chłopska nie miała zbyt silnych notowań, bo silne w tych województwach było Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. No i takie zestawienie już, można powiedzieć, finalne, jeśli chodzi o te cztery główne nurty w roku 1922. Mamy mapkę, mamy możliwość po raz pierwszy sobie zestawienia w lewym górnym rogu na granatowo. To jest poparcie dla ugrupowań prawicowych. Dalej przesuwając się na prawo, to jest poparcie dla ugrupowań lewicowych. Na dole mamy poparcie dla ugrupowań chłopskich w lewym dolnym rogu i na prawo idąc dalej poparcie dla mniejszości narodowych. No i tak generalnie wyglądała mapa wyborcza Polski w roku 1922. Tak w dużej mierze ukształtowała się ta mapa. Już Państwo po tej godzinie czy dwóch spotkania dostrzegacie te zależności, widzicie, gdzie, w jakim regionie, w jakim województwie chętniej głosowano na poszczególne nurty, a to zestawienie Państwu myślę, że będzie pomocne, bo bardziej pokaże, że prawica to część północno-zachodnia Polski, przypomnę, oraz ten pas województw południowych. Lewica to północno-wschodnia część Polski i środkowa część Polski. Ugrupowania chłopskie to część środkowo, północno i południowo-wschodnia, z wyłączeniem tej środkowo-wschodniej i północno-zachodniej, czyli poznańskiego i wielkopolskiego. No i w końcu wyborczy blok mniejszości, mniejszości narodowe. To jest cały pas województw wschodnich, od wileńskiego aż po stańsawowskie. I ten wyróżnik taki widoczny na mapie to jest województwo śląskie, czyli mniejszość niemiecka. I Państwo widzicie tutaj w przypadku poparcia dla WBM-u, że ono im bardziej na wschód, z wyjątkiem śląskiego, tym słabsze. W przypadku prawicy im bardziej na wschód, tym poparcie także słabsze dla ugrupowań prawicowych. Tutaj macie Państwo taką mapkę, którą też przy okazji wykładu kiedyś prezentowałem. Szkoda, że nie ma tego pana, który tak się szczegółowo pytał, bo ono właśnie by też pokazywało, jakie było zróżnicowanie, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą w obrębie okręgu wyborczego. Bo ja Państwu podawałem, jak pamiętacie, podział najpierw na województwa, jeśli chodzi o aktywność wyborczą, potem Państwu podawałem podział na okręgi wyborcze, a tutaj wybrałem taki jeden okręg wyborczy, okręg wyborczy Ostrów Mazowiecka. On jest wyróżniony na tej mapie po lewej stronie kolorem żółtym, a po prawej jest zestawienie tabelaryczne, które pokazuje, jak w poszczególnych częściach tego okręgu wyborczego kształtowała się frekwencja wyborcza. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten okręg składał się z czterech części. Mieliśmy cztery podokręgi: Białowieże, Bielsk Podlaski, Ostrów Mazowiecką i Wysokie Mazowieckie. Może ktoś z Państwa jest z tego regionu? Nie? Nie ma nikogo akurat. Jest. A, dobrze, świetnie. No to ewentualnie będę tutaj potrzebował wsparcia, gdybym sobie nie radził, ale zwróćcie Państwo uwagę, macie na różowo zaznaczone, jak wyglądała frekwencja wyborcza w skali całego kraju i jak wyglądało poparcie dla poszczególnych ugrupowań. Tu piszę skrótami, ale Państwo się domyślacie. PSL Piast, PPS, PSL Wyzwolenie, Narodowa Partia Robotnicza, HZJN, to jak pamiętacie, to jest ta Narodowa Demokracja, Polskie Centrum, Chłopskie Stronnictwo Radykalne, Wyborczy Blok Mniejszości, Listy Żydowskie i potem poniżej to zestawienie takie prawica, centrum, lewica, mniejszości w skali kraju. I teraz przesuwamy się bardziej na prawo. No i patrzymy, jak to wyglądało w poszczególnych podokręgach. No i zwróćcie Państwo uwagę choćby na ten pierwszy przykład z góry, to jest frekwencja wyborcza w ramach jednego okręgu wyborczego. W Białowieży do urn wyborczych poszło 31,8, a w skrajnym wariancie macie Państwo Wysokie Mazowieckie, tak? Czyli obecna Mlekowita, jak dobrze pamiętam, tak? 87,2%. Zwróćcie Państwo uwagę na dysproporcje. Trzy razy mniej osób poszło głosować w okręgu Białowieża, tam gdzie te słynne dziki i jelenie, o których Państwu wspominałem, a z drugiej strony bardzo wysoka frekwencja w Wysokim Mazowieckim. Dlaczego tak było i powiem więcej, dlaczego jest tak do dzisiaj? Oczywiście te dysproporcje nie są już tak duże jak do tej pory, tym niemniej na przykład po 1989 roku, jakbyśmy sobie, a będziemy to robili na trzecich zajęciach, chcieli porównać, jak wygląda na przykład aktywność wyborcza w województwie podlaskim, to też Państwo widzicie, że nieco częściej chodzą, czy najczęściej chodzą głosować mieszkańcy dawnego województwa łomżyńskiego i części zachodniej województwa białostockiego, tych gmin, można powiedzieć, czysto polskich, czy w przewadze polskich, a już zdecydowanie niższa frekwencja jest w przypadku południowo-wschodniej części obecnego Podlasia, a to jest ten podokręg Białowieża w tym okręgu, o którym mówimy. A w tym podokręgu, tak jak wtedy, tak dzisiaj, zdecydowanie dominuje mniejszość białoruska, wyznawcy prawosławia, którzy są mniej zainteresowani wyborami. Teraz zwróćcie Państwo uwagę też na to ogromne zróżnicowanie w obrębie okręgu wyborczego w poparciu dla poszczególnych partii politycznych. W przypadku PSL Piasno to widzimy, że tutaj generalnie w tej części byłego zaboru rosyjskiego bardziej były popularne stronnictwa tej lewicy ludowej. Ale zwróćcie Państwo choćby uwagę na poparcie dla PSL Wyzwolenie, właśnie tego ugrupowania lewicy ludowej. Macie Państwo przykład 42% poparcia w Białowieży i z drugiej strony 3% poparcia w Wysokim Mazowieckim, w obrębie jednego okręgu wyborczego. Może nawet by rzec przez Miedzę, tak? Przez Miedzę. No, bardziej geograficznie powiedziałbym przez dwie Miedze, bo to jest trochę dalej, tak, od Wysokiego Mazowieckiego do Białowieży, ale różnica jest ogromna między 3% a 42% poparciem. Z drugiej strony popatrzcie Państwo na Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, czyli poparcie dla narodowej demokracji. 29% w skali kraju, tylko 13% w Białowieży i aż 77% w Wysokim Mazowieckim. Ogromna różnica, prawda? To samo dotyczy poparcia dla wyborczego bloku mniejszości. W skali kraju 16%, właśnie w tym podokręgu Białowieża, gdzie dużo Białorusinów, gdzie dużo prawosławnych, 35% poparcia i można powiedzieć, że przy tym poparciu w Białowieży niemal symboliczne poparcie w Wysokim Mazowieckim niespełna 7%. No i przy tym tradycyjnym podziale na prawicę, centrum, lewicę, w obrębie właśnie tego okręgu wyborczego Ostrów Mazowieckich macie Państwo 13% poparcia dla prawicy, 77% w Białowieży i 77% poparcia w Wysokim Mazowieckim. Tak? Macie Państwo od 47% poparcia dla lewicy w Białowieży do tylko 8% poparcia w Wysokim Mazowieckim i choćby jeśli chodzi o mniejszości, to co już wspominałem, 35% w białoruskiej Białowieży, po czysto polskie Wysokie Mazowieckie z poparciem 7%. I chcę Państwa zapewnić, że gdybyście dokładnie przeglądali to, co ja tutaj przyniosłem Państwu, żeby pokazać, to jest to zestawienie bardzo dokładne wyników wyborów z roku 1922, to byście Państwo zobaczyli, że to nie jest jakiś wyjątek, to co Państwo pokazuje w przypadku okręgu wyborczego Ostrów Mazowiecka. Takich powiedzmy perełek można by się doszukiwać niemal w każdym okręgu wyborczym. Znaczy tak było duże zróżnicowanie. Zresztą Państwu tutaj to sygnalizuje, bo będziemy sobie potem omawiali to, co było w roku 89. Czasami być może uda nam się zejść do okręgów wyborczych jeszcze niżej w tym właśnie, co było w ostatnim dwudziestoleciu w wyborach i Państwo też zobaczycie, że mamy do czynienia z taką sytuacją często, że kończy się wieś, kończy się gmina, za chwilę jest następna gmina i wyniki są kompletnie różne. Jest taki bardzo dobry przykład, który to pokazuje. To jest byłe województwo tarnobrzeskie. Nie wiem, czy ktoś też z Państwa jest z tamtych stron. Ono w tej chwili jest trochę w województwie lubelskim, trochę w województwie świętokrzyskim, trochę w województwie podkarpackim, bo tam jest San i Wisła i to jest naturalna granica i każdy z tych fragmentów jest w tej chwili przypisany do innego województwa po reformie z roku 99. I jakbyście na przykład Państwo poglądali sobie wyniki wyborów z roku 1995. Macie Państwo starcie Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy. I była taka sytuacja, że często ta rzeka, ta granica na rzece powodowała, że po jednej stronie zdecydowanie wygrywał Kwaśniewski i można było przejechać mostem, jak był most, bo to nie ma za dużo mostów niestety, ale już przejechać na drugą stronę rzeki. Mieliście Państwo taką sytuację, że było kompletnie odwrócone, czyli zdecydowane zwycięstwo Wałęsy nad Aleksandrem Kwaśniewskim. Można powiedzieć tylko rzeka. Tak? Tylko te kilkadziesiąt metrów, czy tam 100 metrów, czy 200, które przejeżdżamy mostem, a kompletnie różne preferencje, tak? Które zresztą utrzymują się w dużej mierze do dzisiaj. I podobnie było tak jak tutaj w przypadku tego okręgu Ostrów Mazowieckich. Chcę Państwu pokazać, że, że w każdym okręgu wyborczym mieliśmy do czynienia z takimi dużymi różnicami, że rzadko kiedy się zdarzało tak, rzadko, aczkolwiek były wyjątki, to za chwilę też mogę o tym powiedzieć, gdzie w ramach jednego okręgu wyborczego, tych podokręgów, mieliśmy do czynienia z sytuacją niemal jednolitego głosowania. Tak było tylko w przypadku niektórych okręgów w województwie poznańskim i w województwie pomorskim. Tam można powiedzieć, że dosyć jednolicie, monolitycznie głosowali wyborcy i tam większych różnic w poparciu dla poszczególnych ugrupowań nie było. Natomiast w przypadku pozostałych części Polski właśnie tego typu zróżnicowania były. No i teraz oglądaliśmy sobie, Państwo pamiętacie właśnie takie zestawienie przy okazji wyborów w roku 1919, gdzie staraliśmy się podzielić Polskę na tereny byłego zaboru pruskiego, rosyjskiego i austriackiego. I macie Państwo tutaj na samej górze, jak wyglądało poparcie w układzie prawica, centrum, lewica, mniejszości narodowe w skali całego kraju. 29% dla prawicy, 23% dla centrum, 25% dla lewicy i 22% dla mniejszości narodowych. No i schodzimy sobie znowu półkę niżej, poziom niżej. Patrzymy sobie na ziemię byłego zaboru pruskiego. No i widzimy już znaczącą różnicę, tak? 29% było w Polsce, ale 48% w byłym zaborze pruskim. Nieco lepszy wynik także w byłym zaborze pruskim był dla ugrupowań centrowych. Ten cieniutki pasek to jest poparcie dla ugrupowań lewicowych. Podobnie jak w roku 1919, bardzo słaba pozycja lewicy. No i inaczej niż w roku 1919 mamy aż 18% poparcia dla mniejszości narodowych, głównie mniejszości niemieckiej, czy przede wszystkim mniejszości niemieckiej. W 1919 zbojkotowała, w 1922 roku wzięła udział w głosowaniu, no co się przełożyło na to, że ten wynik był zbliżony do wyniku ogólnopolskiego. I schodzimy sobie znowu piętro niżej, jesteśmy w byłym zaborze austriackim. Zrobimy sobie zestawienie z wynikami wyborów na poziomie ogólnopolskim. I to, co się rzuca w oczy, jest inaczej niż w przypadku byłego zaboru pruskiego, to jest słaba pozycja ugrupowań prawicowych. 29% w skali Polski, tylko 19% w byłym zaborze austriackim. 23% dla centrum w Polsce, aż 40% dla centrum w byłym zaborze austriackim. Znowu potwierdza się to, co widzieliście Państwo przy okazji map i tabelek w roku 1919. Bardzo silna pozycja ugrupowań centrowych, głównie za sprawą PSL-Piast w byłym zaborze austriackim. Słabszy nieco wynik lewicy, 19% w stosunku do wyniku 25% w skali kraju dla lewicy, tak jak mówiłem. Zbliżone bardzo poparcie dla mniejszości, 20% w byłym zaborze austriackim i 22% w skali Polski. No i pozostaje nam trzeci duży taki makroregion, tak byśmy to określili, który tutaj w tym zestawieniu jest uwzględniony. To jest różnica w poparciu dla prawicy w byłym zaborze rosyjskim, 28%, zbliżona bardzo do tego wyniku ogólnopolskiego. Słabsze notowanie ugrupowań centrowych, tylko 16% w stosunku do 23% w skali kraju. Lepsza pozycja lewicowych ugrupowań, 32% w zaborze rosyjskim i 25% w Polsce. I porównywalny wynik dla mniejszości narodowych, 23% w zaborze rosyjskim i 22% w Polsce. No i gdybyście Państwo popatrzyli, to poza tymi lekkimi przesunięciami, czy większymi trochę przesunięciami w przypadku centrum i lewicy, to ten wynik z byłego zaboru rosyjskiego dla prawicy i dla mniejszości narodowych jest bardzo zbliżony. Natomiast ten większy rozjazd, Państwo bardzo wyraźnie widzicie w przypadku byłego zaboru pruskiego, mocno przecholonego jednak ku centro prawicy i prawicy, z bardzo słabą pozycją lewicy. I z kolei jak się przenosimy do byłego zaboru austriackiego, to jest zupełnie inaczej. Jest bardzo szerokie centrum, rozpychające się centrum, wobec tego słaba, zdecydowanie słabsza pozycja ugrupowań prawicowych, pozycja i także słabsze notowania dla ugrupowań lewicowych. Gdybyśmy z kolei w takiej szerokiej formule teraz chcieli sobie porównać w podziale na centro prawicę i centro lewicę, No to mamy znowu wynik centroprawicowy w skali Polski 52%, centrolewica na poziomie 25% i mniejszości narodowe na poziomie 22%. Znowu, tak jak w roku 1919, z całą pewnością możemy powiedzieć, że te wybory zakończyły się sukcesem ugrupowań centroprawicowych. Słabsza była centrolewica, ale też, jak Państwo już w tej chwili widzicie, dwukrotnie lepszy wynik osiągnęły mniejszości narodowe w stosunku do wyborów z roku 1919. Pomimo, tak jak mówiliśmy sobie, małej aktywności Ukraińców w południowo-wschodniej części Polski, tym razem niespełna milionowa mniejszość niemiecka zameldowała się przy urnach wyborczych, podnosząc wynik wyborczego bloku mniejszości w wyborach. I teraz jak sobie popatrzymy na to rozbicie, no to mamy tą dominację w wyborze, zaborze pruskim, aż 77% poparcia dla centroprawicy, tylko 5% dla centrolewicy, 18% dla wyborczego bloku mniejszości. Można powiedzieć, że z tych trzech byłych ziem zaborów zdecydowanie pruskie było najbardziej centroprawicowe, aczkolwiek nieprawicowe, o czym Państwu mówiłem już przy okazji analizy wyborów z roku 1919. Mamy były zabor austriacki. Wynik mniej więcej zbliżony do tego, co było w skali całego kraju, aczkolwiek pozycja trochę lepsza centroprawicy, ale nie było to wynikiem, jak Państwo już wiecie, dobrych notowań ugrupowań prawicowych, tylko bardzo silnej pozycji PSL Piast, sklasyfikowanej przez nas do centroprawicy. 59% było zabor austriackie dla centroprawicy, 52% w skali kraju. Mamy 19% poparcie dla centrolewicy w zaborze austriackim i 25%, czyli nieco słabiej. W skali kraju porównywalny wynik, jak mówiłem, dla wyborczego bloku mniejszości. I trzeci makroregion, który nas interesuje, to jest były zabor rosyjski. Słabsze poparcie dla centroprawicy, 44%, silniejsza pozycja ugrupowań lewicowych ze sprawą tego nurtu ludowego, lewicowego i PPS-u, 32% i bardzo zbliżony wynik do wyborczego bloku mniejszości narodowych, do tego, co było w skali całego kraju. Czyli Państwo widzieliście w roku 19, widzicie w roku 22, że ta Polska wyborcza nie była bardzo jednolita, była bardzo zróżnicowana i widzicie Państwo, dlaczego cały czas podkreślam Wam te granice zaborów, mówię o tej tradycji zaborowej czy postzaborowej, bo ona bardzo istotnie różnicowała preferencje wyborcze Polaków w roku 19 czy roku 22, o czym się Państwo sami już po tych dwóch godzinach spotkania przekonali, ale jak będziemy sobie omawiali za miesiąc preferencje wyborcze Polaków po roku 89, to Państwo zobaczycie, że ciąży cały czas na nas, Polakach, ta tradycja postzaborowa. Ona w dużej mierze kształtuje nasze preferencje wyborcze, czyli w zależności od tego, jak głosowali nasi pradziadkowie, dziadkowie, to w jakiejś mierze też przenoszone jest na to, co jest teraz, co Państwu też pokazałem wyraźnie w tym drugim rysunku, który Państwo widzieli na początku zajęć, pokazującym te trzy regiony w Polsce w roku 1922 z najsilniejszą pozycją centroprawicy. Dokładnie te same trzy regiony w Polsce, które bardzo ochoczo głosowały na centroprawicową akcję wyborczą Solidarność w roku 1997. Tak? Czyli minęło, liczymy ile? 75 lat, tak? Dokładnie 75 lat i można powiedzieć, że w dużej mierze preferencje wyborcze zostały na takim samym poziomie. Tu jeszcze takie zróżnicowanie w torcie, pokazujące mniej więcej podobne preferencje w przypadku zaboru rosyjskiego dla tych czterech nurtów, o których mówimy, mniej więcej, choć z lekką przewagą centroprawicy w układzie centroprawica, centrolewica. No i zupełnie inny obrazek, ten tort, który Państwo zapamiętacie w przypadku byłego zaboru austriackiego. Dużo żółtego koloru, czyli bardzo silna pozycja ugrupowań centrowych i zrównoważone wpływy lewicy, centrum i mniejszości narodowych. No i z racji tego, że silna pozycja PSL-Piast to także dominacja, absolutna dominacja centroprawicy w byłym zaborze austriackim i były zabór pruski, silna pozycja ugrupowań prawicowych, silna pozycja ugrupowań centrowych, bardzo słaba lewica, aktywność wyborczego bloku mniejszości. No i z racji tego, że silne centrum, silna prawica, to gdybyśmy zrobili zestawienie centroprawica, centrolewica, no to mamy w Prusach też, w byłym zaborze pruskim, bardzo wyraźną przewagę centroprawicy, 77% i tylko 5% poparcia dla centrolewicy przy 18% poparcia dla mniejszości narodowych. Pamiętacie Państwo dokładnie takie samo zestawienie, rysunek, które pokazywałem przy okazji wyborów w roku 1919. Takie same torciki macie Państwo wyrysowane w 22. Też z tym tradycyjnym podziałem na prawicę, centrum, lewicę i mniejszości narodowe. No i też to, co Państwo już, właściwie nie muszę mówić, bo Państwo już wiecie, moglibyście spokojnie na moje miejsce usiąść po tych 2 godzinach i pokazać, jak to poparcie w byłym zaborze rosyjskim, austriackim i pruskim wyglądało. Tak w przypadku podziału na centroprawicę i centrolewicę, bardzo dużo tego niebieskiego koloru na zachodzie, byłym zaborze rosyjskim, mniej więcej zrównoważone wpływy, także stosunkowo dużo w byłym zaborze austriackim dzięki PSR Piast. Wobec tego można powiedzieć z całą pewnością, że wyraźnie ku centroprawicy ciążyli mieszkańcy byłego zaboru pruskiego i austriackiego, a bardziej zrównoważone były wpływy w byłym zaborze rosyjskim. No i to, co będzie nam absolutnie niezbędne na podsumowanie, gdybyśmy chcieli sobie popatrzeć na mapę wyborczą II Rzeczpospolitej, biorąc pod uwagę wyniki wyborów z roku 1919 i 1922. Po stronie lewej 1919, po stronie prawej 1922 w podziale na prawicę, centrum, lewicę i mniejszości narodowe. Znowu patrzymy na te torty, znowu patrzymy na te makroregiony, które nas interesują. I można powiedzieć, że przez 3 lata większych zmian w preferencjach wyborczych nie było. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że geografia wyborcza II Rzeczpospolitej właśnie kształtowała się w ten sposób, że na terenach byłego zaboru pruskiego i w 19 i w 22 roku silna pozycja ugrupowań centrowych, głównie Narodowej Partii Robotniczej, to mówię w formie podsumowania, także silna pozycja ugrupowań prawicowych, Narodowej Demokracji, bardzo słabe wyniki ugrupowań lewicowych, PPS-u i w roku 22 zaznaczona obecność mniejszości niemieckiej. Jak przesuwamy się dalej, idziemy w kierunku byłego zaboru rosyjskiego, to też w stosunku do wyborów 19-22 można zaobserwować pewne różnice, tendencje, aczkolwiek nie ma jakiejś rewolucyjnej zmiany, stosunkowo silna pozycja ugrupowań lewicowych, stosunkowo umiarkowana pozycja ugrupowań centrowych. Jak Państwo popatrzycie, nieco słabsze notowania prawicy między rokiem 19 a 22. Jest tego mniej zdecydowanie koloru niebieskiego po prawej stronie na mapce. Odbyło się to głównie kosztem przesunięcia preferencji w kierunku ugrupowań lewicowych, ale i tak centroprawica była stosunkowo silna w byłym zaborze rosyjskim. No i na koniec ta mapka, która nam pokazuje poparcie w byłym zaborze austriackim. Mamy w jednym i drugim przypadku wyborów 19 i 22 roku dużo bardzo koloru żółtego, czyli silne centrum, słabsza prawica, stosunkowo dobre notowania ugrupowań prawicowych, ugrupowań lewicowych. Proszę Państwa, na koniec jeszcze takie zestawienie, żebyście Państwo mieli też ogląd w ujęciu procentowym, jak to wyglądało. Wyborów 19-22, macie Państwo takie zestawienie obok siebie, pokazujące, jak wyglądało głosowanie na prawicę, centrum, lewicę i mniejszości. Te strzałki na dole sugerują, czy to poparcie dla szerokiego centrum prawicy, czy lewicy, czy mniejszości spadło, czy wzrosło w stosunku do poprzednich wyborów. I macie Państwo różnicę dosyć znaczącą w przypadku prawicy, bo to jest spadek o 10 punktów procentowych. W ciągu 3 lat między wyborami 19-22 z 39 na 29 macie lekki wzrost poparcia dla centrum z 21 na 23%, także spadek poparcia z 30 na 25% w przypadku lewicy. No i znaczące poprawienie wyników przy mniejszości narodowe to jest wzrost z 10 na 22%. Czyli można powiedzieć, że zaangażowanie mniejszości niemieckiej w wybory w części zachodniej Polski, południowo-zachodniej części Polski, wyższy wynik dla mniejszości narodowej, w miarę stabilne notowania centrum i lewicy spowodowały, że wynik dla prawicy był na poziomie niższym. Czyli jak się mniejszości narodowe zmobilizowały, szczególnie mniejszość niemiecka, i poszły częściej do wyborów, przy stabilnych notowaniach partii centrowych i lewicowych to oznaczało zmniejszenie poparcia dla ugrupowań prawicowych. Jeszcze taki rzut oka na koniec, dosłownie po minucie, jak to wyglądało dla tych 3 makroregionów. No, prawica wyraźnie straciła w byłym zaborze rosyjskim. Macie Państwo spadek 44 na 28% i jest tutaj istotny przyrost, jeśli chodzi o listy mniejszości. W byłym zaborze austriackim niewielka poprawa notowań, ale i tak słabe notowania, jeśli chodzi o prawicę. Stabilność, jeśli chodzi o centrum, PSL Piast. Duży spadek w przypadku lewicy i znaczący wzrost poparcia dla list mniejszości pomimo bojkotu, mimo wszystko, pomimo bojkotu Ukraińców w południowo-wschodniej części Polski. I na koniec były zabór pruski, stabilne notowania prawicy, spory spadek centrum, niewielkie drgnięcie w przypadku lewicy, ale i tak bardzo słabe poparcie. No i to, co Państwo już wiecie, w 19 bojkot, w 22 aktywność mniejszości niemieckiej i 18% poparcie. Z statystycznego punktu widzenia mogę powiedzieć, że wybory odbyły się w roku 28, 30, 35 i 38. Można oczywiście trochę doszukiwać się gdzieś tam, nakładając to na mapę preferencji wyborczych, dalej rzeczy potrzebne do analizy geografii wyborczej w Polsce okresu międzywojennego. Aczkolwiek Państwo już będziecie pamiętali, że z punktu widzenia badacza geografii wyborczej najistotniejsze są wybory w roku 22, ale także brane są pod uwagę bardzo poważnie przy wszelkiego rodzaju analizach wybory z roku 1919. Z mojej strony to tyle. Czy Państwo macie jakieś pytania? Proszę się nie bać, pytać. To ja tylko powiem przez minutę, co warto zapamiętać, bo będzie na krótkim teście. Na pewno warto zapamiętać, jak kształtowała się frekwencja wyborcza w okresie II Rzeczpospolitej, wyborach 19-22, jakie były różnice w tej frekwencji. Szczególnie w roku 22 chciałbym, żebyście Państwo wychwycili to. Mniejszości narodowe, a frekwencja wyborcza. Odsetek ludności polskiej, a frekwencja wyborcza. Żeby Państwo się orientowali, bo to będzie także pomocne w późniejszej naszej analizie na kolejnych spotkaniach, jak wyglądało poparcie dla mniejszości narodowych w poszczególnych województwach, jak wyglądało poparcie dla prawicy, lewicy i centrum w poszczególnych województwach, żebyście Państwo dostrzegali tę zależność. Dla prawicy, im bardziej idziemy na zachód, tym wynik lepszy, im bardziej na wschód, wynik gorszy. Że centrum to oczywiście Galicja, tradycja galicyjska, PSL Piast, że lewica też zróżnicowana, ale głównie środkowa część Polski. To jest, myślę, że bardzo istotne. Myślę, że byłoby dobrze, gdybyście Państwo też zapamiętali te dwa punkciki, tak, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą w roku 22. Pamiętacie tutaj ten okręg Stryj, Lwów, prawda? Z tą frekwencją 30-kilkuprocentową, no i tą perełkę taką, o której tylko w tej chwili moglibyśmy pomarzyć, jeśli chodzi o frekwencję w III Rzeczpospolitej, czyli Szamotuły, z wynikiem powyżej 90% aktywności. I to już nie z tych danych szacunkowych tutaj, o czym ten kolega tak wspominał, że to właściwie tak nie do końca wiadomo co i jak, tak? Ale tu już można powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że mieliśmy dokładnie spisy wyborców, wiedzieliśmy ile osób jest uprawnionych, ile się pofatygowało. Trzeba przyznać i pokłonić się mieszkańcom Szamotu z tamtych czasów, że 9 na 10 udział w wyborach to jest wynik, którego, tak jak mówię, teraz moglibyśmy zdecydowanie pozazdrościć. No i z drugiej strony te 30-kilka% w okręgach zdominowanych przez mniejszość ukraińską. Myślę, że byłoby też dobrze, gdybyście Państwo dla Waszej wiedzy teraz i w przyszłości byli w stanie rozróżniać, jak ukształtowało się poparcie dla tych różnych odnóg ruchu ludowego. Ta centroprawicowa z PSL Piast i z kolei ta centrolewicowa, gdzie było wyzwolenie, lewica i chłopskie stronnictwo radykalne, to na tych mapkach Państwu pokazywałem. No, być może też zapytam Państwa o tym, czy Czerwone Zagłębie było też w okresie II Rzeczpospolitej, bo to na wszelką wątpliwość jest w okresie III Rzeczpospolitej. Czyli to ten okręg wyborczy, jak Państwo pamiętacie, 33 tysiące głosów ze 120, bodaj 2 tysięcy oddane na Komunistyczną Partię Polski w roku 22, a więc po całej tej przeprawie sowieckiej, po Bitwie Warszawskiej, kiedy wszyscy już zasmakowali, że tak powiem, czerwonego sztandaru, a mimo wszystko 25% co czwarty wyborca w okręgu wyborczym Będzin wtedy zdecydował się głosować na Komunistyczną Partię Polski. Pan kręci głową, ja kręcę głową, ale tak jest, tak jest. I dzisiaj w dużej mierze dzieci i wnukowie tych wyborców głosowali w roku 2011, powiedzmy to, a jesteśmy jeszcze chyba w internecie, na ruch poparcia Palikota. To wszystko z mojej strony. Macie Państwo pytania jakieś?